Eliza obwiniała się za to, że nie dopilnowała Magdy. Przestała przykładać się do nauki i okropnie się bała, że jej też może się coś stać. Cześć! Witam na kanale Kwiaty Zła. Gdy nagrywałam pierwszy odcinek tego podcastu, spodziewałam się, że będę tworzyć tak trochę sobie muzą. Zdziwiłam się bardzo, gdy zobaczyłam, że historia Beverly spotkała się z dość dużym, oczywiście z mojej perspektywy i według moich standardów, zainteresowaniem. Bardzo Wam za to dziękuję i zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, była już obecna w mediach, była nawet szczegółowo wałkowana. Jednak nie daje mi ona spokoju i myślę, że powinnam o niej opowiedzieć przede wszystkim dlatego, żeby nie pozwolić nikomu zapomnieć o Magdzie i może nakłonić kogoś do przerwania milczenia. To jedna z takich spraw, gdzie praktycznie nie ma żadnych dowodów. Nie ma DNA, ani przełomowych informacji. Dlatego nadzieja w osobach, które coś wiedzą. A może widziały i połączyły fakty, ale z jakiegoś powodu boją się, albo uważają, że ich wskazówki niczego nie zmienią. Proszę, przerwijcie milczenie. To ważne dla Magdy. Jakiś czas temu na Reddicie zamieściłam write-up o Magdzie. Chyba miał siłę przebicia, bo po publikacji zauważyłam kilka nowych materiałów o sprawie Magdy w języku angielskim, co bardzo mnie cieszy. Sprawa Magdy Czechowskiej jest mi bardzo bliska z kilku powodów. Magda urodziła się w latach 90., tak jak ja. Mieszkała nie tak daleko od miejsc, które odwiedzałam w czasie, gdy ta historia miała miejsce. A dokładnie rok temu byłam w Kielcach i przechodziłam przejściem podziemnym, gdzie Magda była widziana po raz ostatni. Właśnie to przejście wywarło na mnie największe wrażenie. Pamiętam, gdy oglądałam zapis z monitoringu, który pokazuje Magdę idącą szybkim krokiem przez to przejście, a później ja sama szłam tym przejściem i czułam się bardzo dziwnie związana z Magdą. Nie wierzę w takie rzeczy, ale to tak jakby Magda chciała, żeby ktoś o niej pamiętał. W lipcu 2007 roku, kiedy młodzież słuchała Nelly Furtado, Avril Lavigne i zespołu Phil, a komórki miały jeszcze klapki. Nie chcę, żebyście poczuli się staro, chociaż ja już się poczułam. Magda Czechowska, mieszkająca w Kielcach, 11-latka, szykowała się do wakacyjnego wyjazdu. Była już spakowana i nie mogła się doczekać, by wreszcie znaleźć się nad morzem. Dziewczynka uczęszczała do zespołu szkół ogólnokształcących numer 26 przy ulicy Dygasińskiego w Kielcach. Miała 11 lat, ale wyglądała troszkę doroślej. Często osoby, które spotykała, zwracały się do niej: proszę pani, a ona była bardzo z tego dumna. Miała 1,60 m wzrostu, ważyła 48 kg, szczupła, niebieskie oczy, proste włosy koloru blond. Mama Magdy, pani Edyta, twierdziła, że mimo tak dorosłej aparycji jej córka miała psychikę dziecka i nie oglądała się jeszcze za chłopakami, nie sięgała po używki. Była zwyczajną 11-latką. Magda była nieśmiała, skryta, spokojna. Lubiła spędzać czas ze swoim rodzeństwem oraz z ciocią, która była tylko niewiele od niej starsza, miała 15 lat. Dziewczynka miała także kilka koleżanek ze szkoły. Magda mieszkała w bloku razem ze swoją mamą Edytą Duszą i ojczymem, a także dwójką młodszego rodzeństwa. O ojcu Magdy nie wiadomo zbyt wiele. Na jednym z forów przeczytałam, że być może rozwiódł się z mamą Magdy. 2 lipca 2007 roku był zwyczajnym letnim dniem. Magda spędziła go ze swoją 15-letnią ciocią i koleżanką w stadninie koni w Kielcach. Razem z ciocią Elizą wyszły z mieszkania babci Magdy, a mamy Elizy, pani Jadwigi, o godzinie 13. Eliza często pomagała w stadninie koni, a Magda była tam tylko kilka razy. Mama Magdy nie chciała tego dnia puścić dziewczynki do stadniny, ale Eliza nalegała, ponieważ Magda miała niedługo wyjechać nad morze i Eliza mówiła, że będzie za nią tęsknić i chce pobyć z nią trochę przed wyjazdem. Później pani Edyta nie mogła sobie wybaczyć, że na to pozwoliła. Dziewczyny miały wrócić do domu około godziny 19, jednak przedłużyły swój pobyt w stadninie, a właściciel stadniny, pan Andrzej, odwiózł je z powrotem do centrum Kielc na ulicę Hipoteczną, gdzie znalazły się o godzinie 20:30. Stamtąd trzy dziewczynki udały się w stronę dworca PKP. Nie mieszkam w Kielcach, jednak wydaje mi się, że z ulicy Hipotecznej do dworca jest około 10-15 minut piechotą, czyli trochę powyżej kilometra. Jeżeli znacie Kielce trochę lepiej niż ja, to proszę bardzo o informację, o potwierdzenie informacji, czy rzeczywiście to był taki dystans do pokonania. Dziewczynki z ulicy Hipotecznej udały się przez ulicę Sienkiewicza w stronę stacji PKP, skąd Magda miała już tylko kilka minut do domu. W okolicy ulicy Sienkiewicza dziewczyny rozstały się, co było dość niespotykane, bo zazwyczaj Eliza odprowadzała Magdę do domu. Później, kiedy Eliza tłumaczyła się policji, mówiła, że Magda ją poprosiła, żeby się rozstały, chociaż w wersji Elizy było bardzo wiele. Może to wynikać ze stresu, któremu podlegała wtedy Eliza, która zresztą też była bardzo młodą osobą. O godzinie 20:42 Magda pojawia się na nagraniu monitoringu sprzed dworca PKP, a o godzinie 20:43 Magda jest już w tunelu i na tym nagraniu jest widziana po raz ostatni. Policja ustaliła również poprzez świadka, który był także uchwycony w tunelu, że Magda wyszła z tunelu i przed tunelem rozmawiała z mężczyznami, dwoma mężczyznami, którzy stali obok zaparkowanego czarnego auta. Była już bardzo niedaleko domu, kilkaset metrów. Mama Magdy wielokrotnie mówiła, że Magda nie rozmawiała z nieznajomymi, że była skryta, nieśmiała, więc może mężczyźni, z którymi rozmawiała Magda, byli jej w jakiś sposób znani. Czy mieli oni jakiś związek z jej późniejszym zaginięciem? Nagranie Magdy z tunelu PKP jest jednym z najbardziej mrocznych, jakie kiedykolwiek widziałam. Właściwie nie ma w nim nic szczególnie dziwnego, jednak w połączeniu z tym, co wydarzyło się później, nagranie to jest naprawdę smutne i straszne. Załączę Wam je w opisie. Znajduje się ono w jednym z odcinków Listów Gończych. Mama Magdy czekała na dziewczynkę w domu. O 11:00 zdenerwowana zadzwoniła do swojej 15-letniej siostry, żeby zapytać, gdzie jest Magda. Eliza najpierw odpowiedziała, że odprowadziła Magdę pod dom. Później powiedziała, że przeprowadziła ją przez tunel, a następnie przyznała, że rozstały się już przed tunelem. Powiedziała pani Edycie, że rozstały się około 20:40, co bardzo zaniepokoiło mamę Magdy. Pani Edyta wiedziała, że Magda nigdy nie zrobiłaby czegoś bez jej zgody. Dlatego czuła, że stało się coś bardzo złego. Dziewczynka miała wyjechać na kolonie następnego dnia, więc bardzo dziwne wydawało się to, że nie wróciła. Dlatego od razu po telefonie do Elizy pani Edyta zadzwoniła na policję. Do jej mieszkania od razu przybyła jej matka Jadwiga oraz siostra Eliza i mąż Mariusz, który wziął wtedy wolne z pracy, żeby szukać Magdy. Często w sprawach zaginięć podnosi się, że policja działa zbyt wolno, że jest opieszała, jednak w tej sprawie policja zadziałała bardzo szybko. Poszukiwania były zakrojone na szeroką skalę. Zaangażowano psy tropiące z Krakowa i kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Poinformowano również media, dlatego informacja o Magdzie była praktycznie informacją z pierwszych stron gazet. Każdy starał się, żeby dziewczynka się odnalazła. Jednak z upływem dni lęk narastał i było coraz mniej nadziei na to, że dziewczynka odnajdzie się żywa. Powstawały też różne hipotezy, co mogło się z nią stać. Niektórzy twierdzili, że mogła uciec. Inni typowali ojczyma Magdy jako potencjalnego sprawcę jej porwania, a nawet śmierci. Pani Edyta w jednym z programów poświęconych Magdzie opowiedziała o jednej z takich hipotez, według której sprawcami mieli być jej mąż i ona, gdyż chcieli zacząć nowe życie bez dzieci z jej poprzedniego związku. Hipoteza ta jednak szybko została wykluczona przez policję. Pani Edyta ubolewa również nad tym, że na początku nie skupiono się na udziale osób trzecich w zniknięciu córki, a skupiono się też na hipotezie, że dziewczynka uciekła z własnej woli, czy że jej rodzice mieli jakiś związek z zaginięciem. Minęły 3 tygodnie, ale policja nie miała żadnych prawdopodobnych podejrzanych. Nie było śladu po Magdzie, tak jakby dziewczyna rozpłynęła się w powietrzu. 26 lipca 2007 roku turysta z psem spacerował niedaleko zalewu Hańcza. Jego pies nagle wyczuł coś i stał się wyraźnie niespokojny. W płytkim grobie, ukrytym pod gałązkami jałowca, znaleziono nagie zwłoki młodej kobiety. Badania DNA potwierdziły, że była to zaginiona 11-latka. Jednak pani Edyta nie rozpoznała swojej córki. Nie chciała jej rozpoznać. Nie mogła się pogodzić z losem swojego dziecka. Nie mogła uwierzyć, że Magda została porwana i uduszona. Ze względu na stopień rozkładu zwłok nie można było określić, kiedy dokładnie dziewczynka zmarła. Przyjmuje się, że Magda była przetrzymywana przez pewien okres czasu, a później zamordowana i wywieziona w miejsce pochówku, które znajduje się około 40 km od Kielc. W niektórych źródłach spekuluje się, że Magda mogła żyć jeszcze przez około 2 tygodnie od porwania, ale w takim razie w jakim celu była przetrzymywana? Policja nie wyklucza motywu seksualnego, gdyż ciało dziewczynki było nagie, chociaż nie było żadnych śladów gwałtu. Dziewczynka nie była także pobita czy zmasakrowana. Jej ciało było starannie obmyte. Wykazano, że przed śmiercią Magda jadła swoją ulubioną potrawę, czyli fasolkę po bretońsku. Czy świadczy to o tym, że sprawca w jakiś sposób troszczył się o nią? Czy chciał, żeby przeżyła? Czy może był to ktoś, kto znał Magdę? Okoliczności świadczą o tym, że rzeczywiście była to osoba, której Magda w jakiś sposób ufała i była w stanie wsiąść z nią do samochodu. Mniej wskazuje na przypadkowego sprawcę. Policja również sugeruje, że Magda mogła paść ofiarą handlarzy ludźmi. Jednak to nie zdarza się aż tak często, jak moglibyśmy myśleć. Ciekawym tropem są gałązki jałowca, które okrywały ciało Magdy. W niektórych mitologiach i kultach symbolizują one opiekę bogów. Czy sprawca żałował swojego czynu, czy było to tylko przypadkowe? Nie jestem profilerką, jednak gdybym miała typować sprawcę, to skłaniałabym się do przyjęcia hipotezy, według której był to ktoś, kogo Magda znała i ktoś, kto był związany z nią w jakiś emocjonalny sposób. Wydaje mi się, że dużą rolę gra tu fasolka, brak obrażeń oraz jałowiec. Wydaje mi się również, że sprawca mógł zamordować Magdę ze względu na działania mediów, które szukały Magdy, albo ze względu na motyw seksualny, gdy coś poszło, kolokwialnie mówiąc, nie tak. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie i jaka jest wasza hipoteza. W sprawie tej najbardziej frustrujący jest brak odniesienia, brak jakiegokolwiek punktu zaczepienia, brak jakiegokolwiek śladu osoby odpowiedzialnej za śmierć Magdy. Niedługo po śmierci Magdy prokuratura okręgowa w Kielcach umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa dziewczynki z uwagi na niewykrycie sprawców. Jednak Archiwum X nadal pracuje nad tą sprawą i mówi się o dowodach łączących Magdę ze sprawcą. Nie wiem, czy chodzi tu o DNA, ponieważ niektóre źródła przyjmują, że sprawca nie pozostawił śladów DNA, jednak śledczy twierdzą, że istnieje jakiś przedmiotowy dowód. O sprawie w 2019 roku wypowiadał się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, kiedy porównywał ją do sprawy Krystyny Zmrowin i podnosił, że zbrodnie wobec dzieci powinny być surowo i bezwzględnie karane. Ze względu na to wystąpienie oraz działalność Archiwum X wydaje się, że sprawa ta nie została zapomniana. Jednak ciągle istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek zostanie rozwiązana. Dlatego mam do Was taki niewielki apel. Proszę, podzielcie się tą sprawą ze znajomymi, z osobami, które mieszkały w Kielcach czy przebywały na tym terenie w 2007 roku, ponieważ nie było to tak dawno. Może ktoś coś pamięta, jakiś niewielki szczegół, bo wszystko zależy od nas. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce.